Sound City w Kids przedstawia.
Aladyn i cudowna lampa. W jednym z większych miast w Arabii mieszkał wiele, wiele lat temu pewien uczciwy, ale ubogi krawiec. Miał on gospodarną i dobrą żonę i leniwego jedynaka imieniem Aladyn. Chłopiec ten był utrapieniem dla ojca. Nie chciał nic robić, niczym się zająć. A gdy biedny krawiec zapędzał go czasem do pracy, korzystał natychmiast z okazji i uciekał czym prędzej do swych równie leniwych towarzyszy. Cierpiał z tego powodu pracowity krawiec. Wreszcie rozchorował się ze zmartwienia i umarł. Pozostała nieszczęśliwa wdowa, której tym bardziej Aladyn nie chciał słuchać. Bieda więc panowała wciąż w domu i często bardzo nie starczało nawet na chleb. Razu pewnego Aladyn wyruszył wraz ze swymi kolegami za miasto i zabawiając się piłką nie zauważył, jak jakiś bogato ubrany Egipcjanin przyglądał mu się z ciekawością. Miał już wracać do domu, gdy naraz pan ów przystąpił do niego i rozpytywać począł się, kim jest, czym się zajmuje i czy ma ojca. Aladyn przyznał się do tego, że nic nie robi, że matka i on są w nędzy i że ojciec już nie żyje od dawna. Wtedy ów nieznajomy odszedł z Aladynem na stronę i z płaczem wyznał mu, że jest jego stryjem, że będąc jeszcze bardzo młodym wyjechał do Afryki, wzbogacił się i teraz wracał do kraju, aby odszukać brata i jeśli jest w biedzie, poratować. Tymczasem nie zastał go przy życiu. O, jakie to okropne! Wołał z płaczem. Biedny, biedny mój bracie, czemuż nie zastałem ciebie przy życiu? Aladyn wzruszył się boleścią nieznanego mu stryja, choć rzadko mu się to zdarzało. Gdy nieznajomy uspokoił się w swym bólu, zapowiedział, że przyjdzie nazajutrz do Aladyna i jego matki, a tymczasem dał mu kilka sztuk złota, aby ofiarował od niego te pieniądze matce. Aladyn z radością pobiegł do domu, oddał pieniądze i opowiedział matce o stryju, o którym nigdy nie było mowy w ich domu za życia ojca, co dziwiło mocno wdowę po krawcu. Za pieniądze tak niespodzianie otrzymane kupili sobie ryżu, trochę jarzyn, za resztę zaś przygotowali dla stryja przyjęcie. Na drugi dzień, gdy zbliżała się godzina, na którą obiecał swe przybycie nieznany dobroczyńca, Aladyn niecierpliwie wyglądał przez drzwi, obawiając się, że może stryj nie przyjdzie. Ale zaledwie wybiła naznaczona na wizytę godzina, zjawił się bogaty Egipcjanin, napełniając serca obojga wielką radością. Przyniósł on ze sobą butelki z winem, owoce i różne przysmaki i serdecznie powitał swą nieznaną dotąd bratową i Aladyna. Podczas uczty rozpoczęła się rozmowa o Aladynie. Zdziwił się nieznajomy, że Aladyn, będąc już młodzieńcem, nie znał żadnego fachu i był tylko dla matki ciężarem. O, on na to nie pozwoli, mówił do Aladyna. Musi jego bratanek zająć się czymkolwiek i zaproponował mu stanowisko sprzedawcy materiałów, obiecując dostarczyć Aladynowi towarów i opłacić sklep w samym centrum miasta. Aladyn z chęcią się na to zgodził. Zdawało mu się, że robota w sklepie żadna, że siedzieć będzie i próżnować do woli. Matka zachwyciła się wspaniałomyślnością owego stryja. Aladyn się radował i czuli się oboje nad wyraz szczęśliwi. Po odejściu gościa, który znów obdarzył swą bratową kilkoma sztukami złota i tysiącami obietnic, długo w nocy matka i syn nie mogli usnąć, myśląc nad opieką z zaświatów, która biedę ich ciężką zmieniła w dobrobyt i beztroskę. Na drugi dzień rano przyszedł znów egipski krewny i zabrawszy Aladyna, zaprowadził do najlepszego krawca, u którego zakupił dla niego bardzo bogate ubranie i oprowadził swego bratanka wszędzie, gdzie tylko było coś godnego uwagi. Wstęp miał wszędzie, bardzo łatwy. Za okazaniem swego biletu wpuszczano go wszędzie, nawet na królewskie komnaty. Aladyn zachwycał się wszystkim i był wdzięczny stryjowi, który zrobił tyle dobrego dla niego i matki. Odprowadziwszy Aladyna do domu, stryj zapowiedział mu, że nazajutrz bardzo rano przyjdzie po niego, aby go zaprowadzić do pewnego cudownego miejsca, gdzie napatrzy się na przeróżne piękne i dotąd niewidziane przez niego rzeczy. Aladyn niecierpliwie wyczekiwał ranka. Co chwila wyskakiwał z posłania i patrzył, czy nie czas już wstawać. Wreszcie, nie mogąc już wyleżeć, wyskoczył z łóżka, ubrał się w kupione przez stryja ubranie i z niecierpliwością oczekiwał naznaczonej godziny. Stryj przyszedł punktualnie i zabrał Aladyna do tajemniczego miejsca. Aladyn na razie był bardzo z tej wycieczki zadowolony, ale gdy wędrówka ta przeciągała się ponad miarę, gdy krajobraz był wciąż jednakowy, a zbolałe nogi odmawiały już posłuszeństwa, zaczął pytać stryja, jak długo jeszcze iść będą i czy by nie można wypocząć. Ale stryj był niewzruszony. Odpoczywać? Jak twierdził, nie można było, bo szkoda na to czasu, a droga już niedaleka i prędko da się przebyć. Droga ciągnęła się w dalszym ciągu bardzo długo. Aladyn jęczał z cicha, tak bardzo bolały go nogi. Ale stryj był niewzruszony i ani na chwilę nie pozwolił swemu bratankowi wypocząć. Zatrzymali się nareszcie w cichym lesie, nad wyniosłą górą i tutaj to bogaty Egipcjanin kazał stanąć Aladynowi i dopomóc mu w rozpaleniu ogniska. Aladyn rozkrzesał ogień i zaledwo dym strzelił do góry, rozwarła się ziemia i pod stopami przybyłych ukazała się straszliwa, głęboka przepaść. Aladyn przerażony chciał uciekać, ale domniemany stryj uderzył go tak mocno w policzek, że chłopak z bólu runął na ziemię. Za co mnie tak bijesz, stryju? Zapytał płaczący Aladyn. Cóżem ci takiego uczynił? Egipcjanin powstrzymał złość, wiedząc, że bez chłopca nie dopnie swego celu i łagodnie zaczął do niego przemawiać. W głębi tej przepaści, mówił, są niezmierne skarby. Będziesz je posiadał, jeżeli opuścisz się na dół i zdobędziesz wiszącą tam u sufitu lampę. Staniesz się wielkim bogaczem, jeżeli będziesz mi bezwzględnie posłuszny. Mówiąc to, miał co innego na myśli. Nie szło mu o wzbogacenie Aladyna, lecz o zdobycie lampy, która mu, jako czarodziejowi, była koniecznie potrzebna. Domniemany bowiem stryjaszek Aladyna był ni mniej, ni więcej, tylko czarownikiem, który wiedział o złożonych w głębi skarbach, o najbardziej cudownej lampie, która spełniała marzenia. będąc w miasteczku, widział próżnującego Aladyna i postanowił go wykorzystać do zabrania lampy z podziemnej kryjówki. Zmyślił historię o swoim jakby pokrewieństwie, zachęcił chłopca swymi podarkami do wspólnych wycieczek i postanowił wykorzystać go do swoich celów. Miał zamiar odebrać od niego lampę, gdy ją zdobędzie, i zatrzasnąć zaklęciem drzwi przepaści, aby to, co się tu stanie, było na zawsze tajemnicą. Wytłumaczył Aladynowi, co ma robić, jak obchodzić się ze wszystkim, co napotka na swej drodze, jak ma oprzeć się pokusom zerwania owocu z drzewa tam rosnącego i jak iść ostrożnie, żeby nie zawadzić szatą o rosnące tam różnokolorowe kwiaty. Aladyn bał się ponownego uderzenia, godził się więc na wszystko, pragnąc tylko mieć dużo złota i klejnotów, aby móc żyć w dostatku wraz ze swoją matką. Zszedł więc w dół przepaści. Wchodził do komnat i ciekawie przyglądał się bogactwom. Było tu mnóstwo brylantów i różnych klejnotów, że aż oczy bolały od ich blasku. Brał, co mu się najbardziej podobało, do wziętych ze sobą worków. Prócz tego napełniał kieszenie klejnotami i brylantami, tak, że ledwo mógł się poruszać. Oczami szukał owej cudownej lampy, sądząc, że będzie to coś nadzwyczaj pięknego i kosztownego. Tymczasem od pułapu jaskini zwieszała się niewielka, pordzewiała lampka i światłem swym bladozielonym słabo oświecała wnętrze. Aladyn, zdziwiony żądaniem stryja, zdjął ją jednak i powoli zaczął wydostawać się ku górze.
Wyciągnij mnie, stryju!
Zawołał z dołu przepaści do stojącego nad nią Egipcjanina.
Udźwignąć mi trudno te wory, bez pomocy kogoś drugiego.
Oddaj lampę, Aladynie, a wyciągnę cię potem,
odpowiedział na to czarownik. Chciał bowiem plan swój okrutny wykonać, pozostawiając chłopca w zamkniętej przepaści.
O nie, stryju,
odpowiedział Aladyn.
Nie oddam niczego, dopóki tu jestem.
Aladyn jakby przeczuwał zamiar i głos jakiś wyraźnie mu szeptał, żeby niczego nie oddawał, zanim nie zostanie wyciągnięty na ziemię.
Czarownik ani się spodziewał, że trafi na taki opór. Rozzłoszczony groził, że go zamknie w podziemiu, gdzie marnie zginie bez wieści.
Ale nic to nie pomogło.
Chłopiec stanowczo żądał wydobycia siebie z głębi, a dopiero wtedy zwróciłby stryjowi ową brzydką i starą lampę.
Oburzony nieposłuszeństwem Aladyna, czarownik zaklął mocno. I tejże chwili drzwi tajemne zamknęły się nad struchlałym z przerażenia chłopakiem i żadne z jego błagań i wołań o ratunek nie było już przez czarownika słyszane.
Jakże żałował Aladyn, że nie oddał mu starej lampy, że nie posłuchał swego srogiego stryja.
Rzucał się jak w klatce po komnatach usianych brylantami, szafirami, rubinami i innymi drogocennymi kamieniami. Nigdy chyba na ziemi zasypanej złotem i najcenniejszymi kamieniami nie tarzało się w tak wielkiej, bezsilnej rozpaczy ciało niczyje. Nigdy chyba wśród przepychu takiego i skarbów nie wołano tak rozpaczliwie o ratunek i nie wydawano tak straszliwie bolesnych jęków. 2 dni przeminęło bez zmiany. Aladyn, spragniony i głodny, czuł, że zbliża się już koniec. Młody chłopak chciał żyć za wszelką cenę. Ulatywało zeń życie i lada chwila mógł paść omdlały na te nieprzebrane skarby i wśród tych wielkich bogactw zakończyć marne swe życie. Ostatnim wysiłkiem, żeby jak najdłużej nie poddać się śmierci, Aladyn zerwał się z podłogi i załamując ręce, rozpaczliwie zaczął wołać. Pierścień dany mu przez czarownika przed wejściem do skarbów otarł się o jego głowę i wydał dziwny szelest. Nagle przed Aladynem stanął ogromny niebieski dżin i zawołał:
czego sobie życzysz?
Chcę wyjść stąd jak najprędzej!
Zawołał Aladyn.
Wypuść mnie z tej kryjówki natychmiast!
W tejże chwili Aladyn znalazł się na wierzchu przepaści i szczęśliwy, choć bardzo osłabiony i zgłodniały, począł biec ku domowi. Szczęściem znał dobrze drogę i trafił do swego mieszkania szybko. Przywitała go matka radosnym okrzykiem, zapytując, gdzie był tak długo i dlaczego przychodzi taki wynędzniały i chwiejący się. Aladyn prosił, żeby mu dała coś do zjedzenia i zjadłszy cokolwiek, opowiedział o całej swej dziwnej przygodzie, po czym zasnął i obudził się spragniony jedzenia. Niestety w domu biednej wdowy nie było ani okruszyny chleba, którym mogłaby podzielić się ze swym synem. Wtedy Aladyn przypomniał sobie, że ma lampę wyniesioną z podziemi i że sprzedawszy ją, można by kupić za pieniądze chleb. Wyjął ją z kąta, dokąd rzucił, potem oddał matce, aby zawołała handlarza i sprzedała ją. Ale zaledwie matka, chcąc, aby miała lepszy wygląd, zaczęła czyścić popiołem, rozległ się trzask i przed przerażoną kobietą stanął ogromnej postaci niebieski dżin, zapytując, czego by sobie życzyła. Matka Aladyna padła zemdlona, ten zaś, mając przed sobą znowuż tego samego człowieka, który mu się już raz ukazał w podziemiu, wydał rozkaz, aby mu przyniesiono dużo jedzenia. W sekundę potem ukazał się tenże człowiek, niosąc na ogromnej srebrnej tacy mnóstwo przeróżnych wytwornych potraw. Nie brakło tam ani wina, ani słodyczy i wszystkiego było w takiej wielkiej ilości, że starczyć by mogło na kilka dni. Gdy wdowa ocknęła się z omdlenia, ze zdziwieniem popatrzyła na stół obficie zastawiony i nareszcie najadła się dosyta. Ale jednak z wielką obawą spoglądała na stojącą w kącie lampę i omijała ją z daleka. Teraz nie brakowało nigdy Aladynowi i jego matce pożywienia, tym bardziej, że Aladyn założył sklep z materiałami i handlując pomagał swojej matce. Ale natura Aladyna pchała go zawsze ku nadzwyczajnym przygodom i teraz, chociaż już na stanowisku, znów zaczął marzyć o rzeczach nieprawdopodobnych, wymyślając sobie nowe historie. A zdarzyło się tak, że panujący sułtan wydał rozkaz, aby nigdy dnia następnego nie śmiał wyjść na ulicę, gdyż przecudna księżniczka ma iść ze służącymi do kąpieli. Wszyscy mają się ukryć po domach, pozasłaniać okna i pod surową karą nie przyglądać się przechodzącej. Wyjść na ulicę można było dopiero po powrocie księżniczki do pałacu. Aladyn dowiedział się o tym zakazie, ale zapałał chęcią ujrzenia księżniczki, o której piękności dużo słyszał. Ukrywszy się w kącie izby, aby matka nie mogła go dostrzec, potarł lampę cudowną. A gdy stanął przed nim niebieski dżin, kazał się przenieść jako niewidzialny nad rzekę, gdzie księżniczka miała się kąpać, aby ujrzeć ten cud świata, jak nazywano piękną córkę sułtana. Dżin spełnił rozkaz. Przeniósł go nad rzekę, I Aladdin ujrzał idącą w gronie służby piękność tak wielką, że ledwie powstrzymał okrzyk podziwu, który mu się z ust wyrwał. Napatrzywszy się na cudną księżniczkę, gdy ta powróciła już do pałacu, zszedł z drzewa i zadumany poszedł ku domowi. Spokój jego gdzieś przepadł. Serce zalała tęsknota za prześliczną księżniczką i o robocie przestał myśleć. Jedna tylko myśl go nurtowała. Ożenić się z córką sułtana. Mając lampę cudowną, nie stracił nadziei, że mu się to uda, ale postanowił najpierw sam działać, przy pomocy swojej dobrej matki. Nasypał całą wazę przepięknych klejnotów i uprosił matkę, aby poszła do sułtana, ofiarowała mu ten dar i poprosiła o rękę córki sułtana dla Aladdina. Biedna wdowa jak mogła tak opierała się na mową syna. Uważała za rzecz niemożliwą, aby biedny syn krawca mógł żenić się z córką sułtana. Nie pomogły odradzania. Aladdin wyprawił matkę do sułtana i z niecierpliwością oczekiwał odpowiedzi. A biedna wdowa po krawcu w żaden sposób dostać się nie mogła przed tron sułtański. Ile razy poszła, zawsze były tłumy ludzi oczekujących na audiencję. I cicha staruszka ze swą wazą klejnotów codziennie powracała z niczym do domu. Ale razu pewnego sułtan, widząc wciąż tę samą kobietę stojącą u drzwi komnaty, wezwał ministra i polecił mu przyprowadzić do tronu staruszkę, która już od tylu dni czekała na jego posłuchanie. Minister rozkazał ją przepuścić, usunęły się więc tłumy czekających. Sułtan skinął na nią, zapytując, czego by chciała i co takiego trzyma przykrytego obrusem. Wdowa padła na kolana przed władcą, ucałowała rękę sułtańską i powiedziała, że prośba, którą ma tu przedstawić, jest tak zuchwała i tak na gniew zasługująca, że z obawy lęka się o tym mówić. Sułtan kazał wyjść publiczności z sali przyjęć i wtedy zapytał o przyczynę przyjścia do niego. Wdowa ofiarowała mu najpierw wazę pełną klejnotów. Potem, padłszy na twarz przed nim, wypowiedziała ze strachem prośbę zuchwałą swego syna. Sułtan, rad bardzo z drogich kamieni, których blask i wielkość wprawiła go w podziw, łaskawie wysłuchał matki Aladdina i zaczął radzić się ministra swego. Minister niechętny każdemu, kto stawał na drodze jego projektom ożenienia syna swojego z księżniczką, poradził sułtanowi, aby obiecał dać swą córkę za żonę wtedy tylko, gdy ofiaruje mu Aladdin 12 waz takich klejnotów. Matka Aladdina, pokłoniwszy się sułtanowi do samej ziemi, wyszła, ciesząc się, że może to niezwykłe żądanie wybije z głowy jej syna zuchwalstwo sięgania po rękę księżniczki. Ale Aladdin bynajmniej się tym nie przeraził. Potarł cudowną lampę, a gdy stanął przed nim niebieski dżin, rozkazał mu, aby sprowadził 12 siłaczy, którzy ponieśliby ze sobą ogromne wazy pełne kosztownych kamieni i pereł. Rozkaz został natychmiast spełniony. Przed domem wdowy stanęli siłacze z ogromnymi wazami napełnionymi złotem i brylantami, a każdy z nich prócz tego miał na plecach duże worki z rubinami, szmaragdami i innymi bogactwami. Cała ta grupa wyruszyła wraz z matką Aladdina do pałacu, gdzie oczekiwał na ich przybycie niecierpliwy monarcha. Cóż za podziw wzbudzili ci ludzie idący miasteczkiem. Wprost wydawano okrzyki, wołano tak głośno z radości na widok czegoś nigdy niewidzianego, że odgłosy te dochodziły aż do pałacu i trafiły do komnaty sułtana. Monarcha, otrzymawszy tak cenne dary, osłupiał. Nie myślał, żeby w państwie jego były tak niezliczone bogactwa i natychmiast polecił matce Alladyna, aby go zawiadomić chciała, że sułtan chce poznać swego przyszłego zięcia i ofiarować rękę swej córki.
Uszczęśliwiony Alladyn natychmiast po przybyciu matki zawezwał swego dżina i rozkazał mu dostarczyć ubrań kosztownych, koni, powozów i niezliczonej służby oraz bogactw przeróżnych. Stanęło wszystko przed Alladynem i wszyscy czekali na wymarsz. Alladyn ustrojony w drogie szaty wyglądał wspaniale i zwracał na siebie wzrok wszystkich przechodniów, którzy, mijając orszak, przyglądali się z prawdziwym zachwytem. Zajechawszy przed pałac, Alladyn wszedł na salę sułtańską i ofiarowawszy dary bogate, wysłuchał dużo słów pochlebnych i zapewnienie o przyjęciu go na zięcia. Wkrótce potem nadeszła przecudna księżniczka i powiedziała Alladynowi, że najzupełniej godzi się z wolą ojca i z chęcią Alladyna poślubi. W parę tygodni potem odbyło się huczne wesele w domu sułtańskim. A Alladyn myślał o tym, żeby zbudować dla swojej ukochanej żony pałac na wprost pałacu jej ojca, dla którego rozstanie z najdroższą jedynaczką byłoby nad wyraz bolesne. Tejże nocy, w którą bawiono się i tańczono na weselu księżniczki, przy pomocy cudownej lampy stanął piękny pałac połączony spuszczanymi schodami z pałacem sułtańskim. Rankiem, gdy jak zwykle sułtan wyjrzał oknem, aby zauważyć, jaką będzie miał pogodę na ten dzień, zdumiony ujrzał czarodziejski pałac naprzeciwko jego pałacu. O, jakże się cieszył, że córkę swą widzieć będzie codziennie, że z okien pałacu obserwować ją może, a nawet i rozmawiać z nią. Wdzięczność dla zięcia, który tak myślał o jego tęsknocie, napełniła mu serce i postanowił zaraz zejść i uściskać Alladyna. W drodze spotkał swego pierwszego ministra, który widział już ów pałac i z zawiścią w sercu szedł, aby powiadomić o tym monarchę. Na zachwyt sułtana odpowiedział powątpiewająco, czy pałac ten nie jest przypadkiem dziełem złego ducha i czy córka jego nie padnie ofiarą tych czarów. Sułtan nie chciał słyszeć o niczym podobnym i poszedł szybko, aby obejrzeć wnętrze pałacu Alladyna i cieszyć się szczęściem dwojga poślubionych. Wszedł do środka i dziwił się wszystkim pięknościom, które tam ujrzał. Wszystkie komnaty połyskiwały od złota i drogich kamieni. Ściany wybite były kosztownymi materiałami, a podłogi wysłane najmiększymi dywanami. Sułtan z miłością przycisnął do serca ukochaną swą córkę i Alladyna i chwalił jego gust i przepych, który był w pałacu. Tymczasem czarownik egipski postanowił dowiedzieć się o losie Alladyna, czy prędko zmarł z głodu w podziemiach, czy przy pomocy cudownego pierścienia nie uratował się przypadkiem. Zasiadł więc przed uczonymi księgami i zgłębiał je i głośno czytał. Naraz ze znaków różnych przepowiadających przyszłość zrozumiał, że Alladyn mieszka w czarownym pałacu, że ożenił się z córką sułtana i opływa w bogactwa. I o lampie przeczytał również. Wiedział już, że znajduje się w rękach Alladyna i że z pomocą jej postawiono tam pałac i używano do statków. Postanowił podstępnie wydostać lampę i powziąwszy pewien plan, wyruszył do Arabii. Przyjechawszy do miasta, od razu zauważył cudny pałac
i zakupiwszy dużo lamp ozdobnych, wyszedł na ulicę wołając:
zamieniam stare, zużyte lampy na nowe, proszę do mnie, proszę.
Tłumy wyrostków otoczyły dziwnego handlarza, a uważając go za pozbawionego rozumu, obrzucały przezwiskami i się z niego śmiały. Gdy handlarz lampami podszedł pod okno pałacu Aladyna, jedna ze służących jego żony powiedziała jej, iż jest u nich w kącie ostatniego pokoju jakaś stara, zardzewiała lampa. Może by więc spróbować ją zamienić. Żona Aladyna, który właśnie wyjechał na kilka dni na polowanie i oponować temu nie mógł, pozwoliła na zamianę tej lampy, chcąc dowiedzieć się, czy handlarz ów żartuje, czy też naprawdę zamieni lampę. Służąca pobiegła do pokoju i wyciągnęła z kąta cudowną lampę, nie myśląc, jaką krzywdę robi księżniczce i Aladynowi. Winą to było Aladyna, który śpiesząc się na polowanie zapomniał ją schować jak zwykle do szafy. Handlarz o mało nie krzyknął z radości. Poznał natychmiast swą lampę z podziemi i czym prędzej zamienił ją na nową. Służąca ucieszyła się bardzo ze swego pomysłu i zaniosła piękną nową lampę triumfalnie, będąc pewna, że świetną zrobiła zamianę. Tymczasem czarownik, dostawszy w swe ręce moc wielką, postanowił zemścić się na Aladynie i przenieść wspaniały pałac gdzie indziej. Wymówił więc pewne zaklęcie, potarł lampę i natychmiast ukazał się przed nim niebieski dżin, zapytując, czego by sobie życzył. Chcę, aby pałac Aladyna przeniesiony został do Afryki, rzekł niegodziwy człowiek. W tej chwili pałac zadrżał w swych podstawach i wzniósłszy się ze wszystkimi, zniknął z powierzchni. Nazajutrz rano sułtan, chcąc zobaczyć witającą go jak zawsze z okna córkę, wyszedł na ganek i wzrok zwrócił ku pałacowi. Ale cóż to? Czy za nie widział? Czy mgła gęsta zakryła widnokrąg, że pałacu dostrzec nie był w stanie? Patrzył w dal i patrzył i niczego prócz płaszczyzny ogromnej nie widział. Biegł właśnie, aby swego ministra zapytać, czy również nie widzi pałacu. Ale ten szedł już naprzeciw sułtana, uradowany, że może udowodnić swoje podejrzenia. Radzili obaj, co robić, jak wyszukać nieszczęśliwą księżniczkę, którą Aladyn, najwidoczniej czarownik, gdzieś wywiózł i może nieszczęśliwą ją zrobił. Postanowiono rozesłać na wszystkie strony rycerzy, aby wyszukali Aladyna i małżonkę i aby jego ukarać, a ją zabrać do sułtana z powrotem. Aladyn nie wiedział o nieszczęściu. Jechał sobie spokojnie z polowania, ciesząc się z bliskiego zobaczenia swej ukochanej żony. Naraz cały poczet rycerzy go otoczył i jeden z nich zawiadomił Aladyna, że jest aresztowany. Zdziwiony Aladyn nie poczuwał się do żadnej winy, więc sądził, że to żart lub omyłka. Niestety jednak musiała to być prawda, bo skrępowano mu ręce, jak zwykłego zbrodniarza prowadzono przez ulice miasta. Lud kochający go serdecznie za hojność i dobroć serca zaczął silnie buntować się przeciw podobnemu postępowaniu z ich ulubieńcem. Wołano głośno, aby go natychmiast uwolniono. Wreszcie obrzucono przezwiskami, a nawet kamieniami wiodących Aladyna rycerzy. Tak doszli do sułtańskiego pałacu, gdzie zasiadł na tronie monarcha i grzmiącymi słowami powitał niewiedzącego o niczym zięcia. Co mi zarzucasz, o sułtanie? Zapytał Aladyn. Gdzie jest moja córka? Odpowiedział. Zostawiłem ją w pałacu, zdrową i szczęśliwą, odpowiedział Aladyn. A gdzież ten twój pałac?
Czarownikiem jesteś i jako taki będziesz natychmiast ścięty. Na te słowa tłum otaczający pałac zaczął wydawać tak okropne krzyki i grozić rozwaleniem pałacu sułtana, że obecny minister, chociaż chciał widzieć Alladyna bez życia, ale bojąc się i o swoją głowę także, poradził sułtanowi, żeby darować Aladynowi życie. Zgodził się na to monarcha, chcąc go tylko ukarać więzieniem, dopóki się jego córka nie znajdzie. Ale Aladyn uprosił sułtana, żeby mu dał parę tygodni czasu do wyszukania żony i dopiero, gdyby jej nie znalazł, odda się sam w ręce katów. Zgodzono się na to i Aladyn, pożegnawszy się z ukochanym ludem, który go błogosławił na drogę, odszedł mil parę i dopiero w kącie jakiegoś pustego budynku potarł pierścieniem o głowę i natychmiast ujrzał przed sobą niebieskiego dżina, który go zapytał, czego by chciał. Aladyn opowiedział mu, że życzy sobie, żeby jego pałac wraz z małżonką powrócił na swe dawne miejsce. Dżin jednak nie był w stanie tego wykonać, mówiąc, że chcąc to uczynić, musiałby być zawołany przez potarcie lampy cudownej, która jest obecnie w rękach czarownika w Afryce. Aladyn zażądał, aby go przeniesiono do miejsca, gdzie stoi obecnie jego pałac i natychmiast znalazł się przed oknami swojej żony. Zaklaskał trzy razy i w tejże chwili wysunęła się przez okno główka ukochanej żony. Jednocześnie dał się słyszeć okrzyk radości. Aladyn wszedł do pałacu, gdzie opowiedziała mu żona o nieszczęśliwej zamianie lampy. Jednocześnie uskarżała się na to, że czarownik chce zmusić ją do wyjścia za niego za mąż, dowodząc, że Aladyn dawno już został ścięty. Aladyn postanowił działać jak najszybciej. Namówił więc żonę, żeby zaprosiła czarownika na ucztę, podczas której ma mu dać do zrozumienia, że wyjdzie za niego z ochotą. Podczas uczty, na której muszą być najmocniejsze wina i napoje, wejdzie Aladyn i zwiąże czarownika. Czarownik, jak wiadomo, nosił lampę przy sobie. Aladyn odbierze mu ją więc i natychmiast mocą potarcia przeniosą się do Arabii z powrotem. Jak wymyślili, tak zrobili. Czarownik zachwycony był zaproszeniem. Przyszedł z chęcią, jadł i pił bardzo dużo. Następnie niewidzialny Aladyn wszedł do komnaty, związał czarownika i odebrał mu lampę. Natychmiast też ją potarł, wymówił rozkaz i przeniesieni zostali na dawne miejsce. Jakież zdziwienie ogarnęło sułtana, gdy rano, wyjrzawszy oknem, zobaczył pałac, a w oknie jego witającą go radośnie córkę. Natychmiast wyruszył na powitanie i przeprosił Aladyna, ale ten ostatni nie pozwolił siebie przepraszać. Rzucił się do stóp sułtana, dziękując za łaskę oddania mu najpiękniejszej na całym świecie księżniczki za żonę i opowiedział mu historię lampy i czarownika, który za karę został zamieniony w dżina, a dżin za dobrą służbę został uwolniony. Długie lata żył jeszcze sułtan, ciesząc się szczęściem swej córki, a gdy umarł, naród jednogłośnie obrał sobie za monarchę Aladyna. Koniec. Lektorka główna kanału Małgorzata Kozak. Reżyseria i realizacja dźwięku Maciej Sztomberek. Reżyseria dźwięku, montaż audio i udźwiękowienie Hubert Tymiński. Redakcja tekstu Małgorzata Kozak. Producent i kierownik produkcji Maciej Sztomberek. Pomysłodawca i producent kreatywny kanału, autor okładki Filip Koszlaga, specjalista do spraw PR
i pozyskiwania treści. Michał Grzelak. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w Studio.